Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Edith Wharton zatytułowanej Wiek Niewinności. Przełożyła Anna Bańkowska, czyta Marcin Popczyński. Księga pierwsza, rozdział pierwszy. W pewien styczniowy wieczór na początku lat 70. w sali nowojorskiej Akademii Muzycznej śpiewała w Faustie Christine Nilsson. Chociaż mówiło się już o wzniesieniu na odległych peryferiach metropolii powyżej fortów nowego gmachu opery, mającego rywalizować z tymi z wielkich stolic europejskich pod względem kosztowności i przepychu, modne towarzystwo wciąż jeszcze chętnie zapełniało każdej zimy spłowiałe czerwono-złote loże starej, poczciwej akademii. Konserwatyści chwalili sobie tę salę, gdyż będąc małą i niewygodną, odstraszała noworyszów, których Nowy Jork zaczynał się obawiać, choć jednocześnie do nich lgnął. Sentymentaliści trzymali się tego miejsca ze względów historycznych, a melomani z powodu znakomitej akustyki, z którą nieraz marnie bywało w salach koncertowych. Był to pierwszy występ pani Nilsson tej zimy. Publiczność, którą prasa codzienna nauczyła się już nazywać wyjątkowo wrażliwą, zgromadziła się tłumnie, przemierzywszy śliskie, zaśnieżone ulice w prywatnych powozach, przestronnych, familijnych landach albo skromniejszych, lecz wygodniejszych braunach coupé. Przybycie do opery braunem uważano za niemal tak prestiżowe jak własnym powozem. Odjeżdżający tym samym środkiem transportu mieli zaś dodatkowo tę przewagę nad innymi, co dawało powód do żartobliwych uwag na temat demokracji, że wdrapywali się do pierwszego pojazdu w rzędzie, zamiast czekać, aż pod portykiem Akademii błyśnie zaczerwieniony z zimna i ginu nos własnego Stangreta. Genialna intuicja już dawno doprowadziła stajennych w wytwornych liberiach do odkrycia, że Amerykanie lubią oddalać się z miejsca rozrywek jeszcze szybciej niż do nich przybywać. Kiedy Newland Archer otworzył drzwi do klubowej loży, kurtyna właśnie zdążyła się podnieść, ukazując scenerię ogrodową. Właściwie spokojnie mógł przyjść wcześniej, obiad zjadł o 7 tylko z matką i siostrą, a potem długo siedział z cygarem w gotyckiej bibliotece z oszklonymi szafami z ciemnego orzecha i krzesłami o wysokich oparciach, jedynym pokoju, w którym pani Archer pozwalała palić. Ale Nowy Jork był przede wszystkim metropolią, a w metropoliach, co Newland Archer doskonale wiedział, nie uchodziło, żeby w operze pojawić się za wcześnie. To zaś, co uchodzi, a co nie, odgrywało w życiu Archera tak samo ważną rolę, jak tajemnicze groźby totemów rządzących losami jego przodków sprzed 1000 lat. Drugim powodem jego spóźnienia były względy osobiste. Specjalnie zwlekał z wypaleniem cygara do końca, ponieważ jako dyletant czerpał bardziej wysublimowaną satysfakcję z rozmyślania nad czekającą go przyjemnością niż z jej urzeczywistnienia. Działo się tak zwłaszcza wtedy, kiedy owa przyjemność miała być delikatnej natury, jak zresztą większość jego rozrywek. Tym razem zaś chwila, której wyglądał, zdawała się tak i rzadka, i niezwykła, że... No cóż, gdyby uzgodnił czas swego przybycia z inspicjentem primadonny, nie mógłby wybrać bardziej znaczącego momentu niż ten, kiedy głosem czystym jak poranna rosa zaśpiewała kocha, nie kocha, kocha, obrywając przy tym płatki stokrotki. Oczywiście śpiewała mama, zgodnie z niezmienną i niekwestionowaną w świecie muzycznym zasadą, że niemiecki tekst francuskiej opery szwedzcy artyści winni oddawać w języku włoskim, po to, aby anglojęzyczna publiczność lepiej ich mogła zrozumieć. Dla Newlanda Archera było to tak samo naturalne, jak wszystkie inne konwenanse składające się na jego życie, takie jak obowiązek używania dwóch oprawnych srebroszczotek do włosów z monogramem z błękitnej emali i nie pokazywania się w towarzystwie bez kwiatka, najlepiej gardenii w butonierce. Mamma, non mamma, śpiewała primadonna, wybuchając triumfującą miłością w finałowym mamma. Przycisnąwszy ogołoconą stokrotkę do ust, wyniosła swe wielkie oczy ku zblazowanemu obliczu małego ciemnoskórego Fausta, Capula, który w swym fioletowym aksamitnym kubraku i berecie z piórem daremnie usiłował wyglądać tak niewinnie i naturalnie jak jego ofiara. Newland Archer, oparty o ścianę w tyle loży, odwrócił oczy od sceny i objął wzrokiem przeciwległą stronę sali. Dokładnie na wprost miał loże starej pani Mansonowej Mignot, która z powodu swej monstrualnej tuszy od dawna nie mogła bywać w operze, ale podczas galowych występów zawsze pozwalała się reprezentować młodszym członkom rodziny. tego wieczoru front loży zajmowała jej synowa, pani Lovellowa Mignot oraz córka pani Welland. Z tyłu, nieco przysłonięta przez wybrokatowane matrony, siedziała młoda panna w bieli, z oczami ekstatycznie utkwionymi w scenicznych kochankach. Kiedy końcowe mama pani Nilsson wstrząsnęło oniemiałym gmachem, loże zawsze milkły podczas tej arii, twarz dziewczyny zabarwił ciepły rumieniec, który wkrótce objął też jej czoło aż do nasady jasnych włosów, po czym spłynął po wzgórkach młodzieńczych piersi aż do miejsca, gdzie osłaniał je skromnie woal, spięty pojedynczą gardenią. Panna spuściła wzrok na ogromny bukiet konwali, leżący na kolanach, i czubkiem palca w białej rękawiczce musnęła kwiaty. Newland Archer westchnął na ten widok z satysfakcją i poczuciem zaspokojonej próżności, po czym jego oczy wróciły na scenę. Nie pożałowano kosztów na scenografię. Uznano już za niezwykle piękną nawet przez tych, którzy jak on sam bywali w salach operowych Paryża i Wiednia. Całe proscenium, aż do światła rampy, spowijała szmaragdowa materia. Na środku poduszki puszystego zielonego mchu, rozmieszczone symetrycznie i ogrodzone palikami do krokieta, tworzyły podstawę zarośli w kształcie drzewek pomarańczowych, ale obsypanych wielkimi, różowymi i czerwonymi różami. Olbrzymie bratki, znacznie większe od róż, przypominające kwieciste wycieraczki do piór, tworzone przez parafianki dla popularnych duchownych, wyrastały z mchu tuż pod różanymi drzewkami. Tu i ówdzie zaszczepione na gałązce róży stokrotki kwitły bujnie, niczym cudowne dzieci Lutera Barbenka. Pośrodku czarodziejskiego ogrodu Madame Nilsson w białej kaszmirowej szacie, ukazującej w rozcięciach bladoniebieski atłas, zdyndającym u błękitnego pasa woreczkiem i grubymi blond warkoczami, starannie ułożonymi po obu stronach muślinowej szmizetki, słuchała ze spuszczonymi oczami namiętnych zaklęć Messie Capula, symulując absolutne niezrozumienie jego zamiarów, ilekroć błagalnym słowem lub spojrzeniem zwracał się ku parterowemu oknu pobliskiej zgrabnej murowanej willi, wystającej z prawej kulisy. Kochanie moje, pomyślał Newland Archer, zerkając znów na dziewczynę z konwaliami. Toż ona w ogóle nie ma pojęcia, o co tu chodzi. Wpatrywał się w jej młodą, zafascynowaną twarzyczkę z dreszczykiem, w którym duma świadomego swych praw i doświadczenia mężczyzny mieszała się z czułym podziwem dla jej absolutnej niewinności. Poczytamy sobie Fausta razem. Nad włoskimi jeziorami, dumał, łącząc w niejasny sposób scenerię planowanej podróży poślubnej z odkrywaniem przed młodą żoną tajników arcydzieła literatury, co poczytywał sobie za przywilej męża. Zaledwie kilka godzin wcześniej May Welland dała Newlandowi do zrozumienia, że jej na nim zależy. Nowojorskie uświęcone słówko panieńskich wyznań. A wyobraźnia już zdążyła ukazać mu May u jego boku w jakimś czarownym miejscu starej Europy, przeskakując takie szczegóły jak pierścionek zaręczynowy, pierwszy małżeński pocałunek i marsz weselny z Lohengrina. Nawet w najmniejszym stopniu nie życzył sobie, by przyszła pani Newlandowa Archer była głupiutkim stworzeniem. Miała, dzięki jego światłemu wsparciu, rozwijać talenty towarzyskie, wykazywać się bystrością umysłu i w ten sposób zapewnić sobie miejsce w kręgu najpopularniejszych mężatek młodszego chowu, które zwykły zaskarbiać sobie męskie hołdy, niby to je odtrącając. Gdyby sięgnął do dna swej próżności, co czasem mu się zdarzało, znalazłby tam pragnienie, aby jego żona była tak obytą w świecie i skorą do dogadzania mu, jak pewna zamężna dama, której wdzięki przykuwały jego zainteresowanie przez 2 nieco burzliwe lata. Oczywiście nie ma po co wspominać o owej słabości, która o mały włos zniszczyłaby życie tego nieszczęsnego stworzenia, a jemu samemu popsuła plany na całą zimę. Nigdy dotąd nie zaprzątał sobie głowy rozmyślaniami, jak owo cudowne zjawisko z ognia i lodu mogło powstać i uchować się na tym brutalnym świecie. Ale z zadowoleniem sycił nim wzrok bez analizowania zjawiska, gdyż zdawał sobie sprawę, że taki sam podziw budzi ono we wszystkich starannie uczesanych, odzianych w białe kamizelki dżentelmenach z kwiatkami w butonierkach, którzy tłoczyli się w loży klubowej, wymieniając z nim uprzejme pozdrowienia i lornetując krytycznie krąg pań, stanowiących produkt systemu. W sprawach intelektualnych i artystycznych Newland Archer czuł swą wyraźną wyższość nad owymi wybranymi okazami starej nowojorskiej elity, Przypuszczalnie czytał więcej, myślał więcej, a nawet widział znacznie więcej świata niż wszyscy ci panowie. Pojedynkę uznawali swoją niższość, lecz w grupie reprezentowali Nowy Jork. A nawyk męskiej solidarności wymuszał na Newlandzie akceptację ich doktryny we wszystkich przejawach tego, co nazywano moralnością. Sam instynktownie czuł, że w tym względzie forsowanie własnego zdania mogłoby się okazać kłopotliwe, a nawet w złym stylu. Na mą duszę, wykrzyknął Lawrence Lefferts, odwracając raptownie lornetkę od sceny. Lawrence Lefferts był powszechnie uważany za najwyższy nowojorski autorytet od stylu. Przypuszczalnie poświęcał więcej czasu od innych na studiowanie tego skomplikowanego i fascynującego problemu, ale jego wszechstronna kompetencja i swobodne maniery nie mogły wypływać z samych tylko studiów. Wystarczyło jedno spojrzenie na jego smukłą, wytworną sylwetkę, począwszy od wysokiego czoła i pięknej linii jasnych wąsików, a skończywszy na długich stopach obutych w lakierki, by pojąć, że znajomość stylu u każdego, kto potrafi z taką niedbałością nosić ubrania w doskonałym gatunku i przy wysokim wzroście poruszać się z tak nonszalanckim wdziękiem, musi wynikać z samego urodzenia. Jeden z młodych wielbicieli powiedział o nim kiedyś: jeśli w ogóle da się jasno rozstrzygnąć, kiedy do wieczorowego stroju włożyć muchę, a kiedy nie, to może to zrobić tylko Larry Lefferts. A w kwestii pantofle kontra Oxfordy z lakierowanej skóry jego autorytet był absolutnie niepodważalny. Mój Boże, wykrzyknął i z wymownym milczeniem wręczył lornetkę staremu Sillertonowi Jacksonowi. Newland Archer, idąc za spojrzeniem Leffertsa, zauważył ze zdumieniem, że ów okrzyk wywołało wejście do loży pani Miniot nowej osoby. Była to smukła młoda kobieta, nieco niższa od May Welland, o kasztanowych, wijących się wokół skroni lokach, które utrzymywał w ryzach wąski brylantowy diadem. Owo przybranie w połączeniu z krojem granatowej aksamitnej sukni, ściągniętej pod biustem pasem z dużą staroświecką klamrą, upodabniało ją w stylu do cesarzowej Józefiny. Właścicielka tej niezwykłej sukni zdawała się całkowicie nieświadoma uwagi, jaką wzbudziła. Zatrzymała się na chwilę pośrodku loży, dyskutując z panią Welland, czy wypada jej zająć miejsce tej ostatniej w prawym kącie pierwszego rzędu. Wreszcie z leciutkim uśmiechem poddała się i usiadła obok szwagierki pani Welland, pani Lovellowej Miniot, która usadowiła się już po przeciwnej stronie. Kiedy Sillerton Jackson oddał lornetkę Lawrence'owi Leffertsowi, głowy panów z całego klubu instynktownie się obróciły. Wszyscy chcieli usłyszeć, co starszy pan ma do powiedzenia. Był on tak samo wielkim autorytetem w dziedzinie koligacji, jak Lawrence Lefferts w dziedzinie stylu. Znał wszystkie odgałęzienia rodów nowojorskich i potrafił nie tylko objaśnić tak zawiłe kwestie, jak związki pomiędzy Miniotami poprzez Torlejów z Dallasami z Karoliny Południowej, czy pokrewieństwa starszej gałęzi filadelfijskich Torlejów z Chiversami z Albany. W żadnym razie nie należy ich mieszać z Manson Chiversami z University Place. Ale także wyliczyć charakterystyczne cechy każdej rodziny. Na przykład legendarne skąpstwo młodszych linii Leffertsów, tych z Long Island, fatalną skłonność Rushworthów do zawierania głupich małżeństw, czy chorobę psychiczną powracającą w co drugim pokoleniu Chiversów z Albany, z którymi ich nowojorscy kuzyni nigdy nie chcieli się łączyć. Z tragicznym wyjątkiem biednej Medory Manson, która, jak wszyscy wiedzą, no, ale jej matka była z domu Rushworth. Jako dodatek do tego lasu drzew genealogicznych, pan Sillerton Jackson nosił między wąskimi, zapadniętymi skroniami i pod strzechą srebrzystych włosów rejestr większości skandali i tajemnic, które na przestrzeni ostatnich 50 lat tliły się pod niezmąconą powierzchnią nowojorskiej śmietanki towarzyskiej. Przy tak rozległej wiedzy i tak trwałej pamięci prawdopodobnie tylko on jeden mógłby powiedzieć, kim w rzeczywistości był bankier Julius Beaufort i co się stało z przystojnym Bobem Spicerem, ojcem starej pani Mansonowej Miniot, który zniknął w tajemniczy sposób, wraz ze znaczną sumą z funduszu powierniczego, niecały rok po ślubie. Tego samego dnia, kiedy piękna hiszpańska tancerka, ściągająca tłumy na widownię starego gmachu opery przy Battery, odpłynęła na Kubę. Ale te zagadki i jeszcze wiele innych tkwiły zamknięte na głucho w sercu pana Jacksona, gdyż ujawniania cudzych sekretów zabraniało mu nie tylko poczucie honoru, ale także świadomość, że dyskrecja zwiększa jego szanse na pozyskanie upragnionych informacji. Z tej to właśnie przyczyny Cała loża zastygła w nerwowym oczekiwaniu, kiedy pan Sillerton Jackson oddał lornetkę Lawrence'owi Leffertsowi. Przez chwilę przesuwał w milczeniu po pełnej atencji grupie zamglonym spojrzeniem niebieskich oczu, ukrytych pod nawisem starczych, żyłkowanych powiek. Następnie podkręcił z namysłem wąsa i powiedział po prostu: — Nie sądziłem, że miniotowie zechcą w tym maczać palce. Rozdział drugi. Newland Archer podczas tego krótkiego epizodu popadł w stan dziwnego zakłopotania. Irytowało go, że w loży, która w tej chwili przyciągała tak niepodzielną uwagę męskiej części Nowego Jorku, siedziała między matką a ciotką jego narzeczona. Poza tym przez chwilę nie mógł zidentyfikować damy w sukni z epoki cesarstwa, ani pojąć, dlaczego jej obecność tak wszystkich zbulwersowała. Lecz nagle spłynęło nań olśnienie, a wraz z nim natychmiastowy przypływ oburzenia. Nie, to prawdy, nikomu nie przyszłoby na myśl, że miniotowie zechcą maczać w tym palce. A jednak je umoczyli, z pewnością umoczyli. Ściszone komentarze za jego plecami nie pozostawiały cienia wątpliwości, że młoda kobieta jest kuzynką May Welland, ową kuzynką, którą w rodzinie nazywano biedną Ellen Olenską. Archer wiedział, że dzień czy dwa wcześniej wróciła ona niespodziewanie z Europy. Słyszał też od panny Welland o jej skwapliwej wizycie u biednej Ellen, która zamieszkała u starej pani Miniot. Archer całkowicie popierał solidarność rodzinną, a jedną z cech, które najbardziej podziwiał u miniotów, była zdecydowana obrona kilku czarnych owiec z ich nieskazitelnego stada. W sercu młodego człowieka nie było ani śladu srogości czy małoduszności. Przeciwnie, cieszył się, że fałszywa pruderia nie powstrzymuje jego przyszłej żony od okazywania, prywatnie, uprzejmości nieszczęsnej kuzynce. Ale przyjmować hrabinę Olenską w rodzinnym kółku to całkiem co innego niż pokazywać się z nią publicznie, szczególnie w operze. I to akurat w jednej loży z młodą osobą, której zaręczyny z nim, Newlandem Archerem, miały zostać ogłoszone w ciągu najbliższych tygodni. Czuł w tej samej chwili to samo, co Sillerton Jackson. Miniotowie nie powinni maczać w tym palców. Wiedział oczywiście, że śmiałek, który odważyłby się narazić w granicach Piątej Alei pani Mansonowej Miniot, seniorce rodu, niesamowicie by ryzykował. On sam zawsze podziwiał tę dumną i potężną damę, która chociaż urodzona jako Catherine Spicer ze Staten Island, córka tajemniczo zdyskredytowanego ojca, bez pieniędzy czy choćby odpowiedniej pozycji, związała się z głową bogatego rodu Miniotów. Dwie córki wydała za cudzoziemców, włoskiego markiza i angielskiego bankiera. A już szczytem jej tupetu okazał się wielki dom z jasnego kamienia. Chociaż wszyscy naokoło uważali, że nosi się wyłącznie brunatny piaskowiec, tak samo jak surdut po południu, wybudowany na niedostępnym pustkowiu koło Central Parku. Córki starej pani Miniot przeszły już do legendy. Nigdy nie przyjeżdżały do matki w odwiedziny, ta zaś, jak wiele osób o żywym umyśle i żelaznej woli, preferowała osiadły tryb życia, między innymi ze względu na wielką tuszę i filozoficznie pozostawała w kraju. Ale dom w kolorze śmietanki, przypuszczalnie wzorowany na rezydencjach paryskiej arystokracji, stanowił widomy dowód jej moralnej odwagi. Królowała w nim pośród przedrewolucyjnych mebli i pamiątek z Tuilerii Ludwika Napoleona, gdzie i ona niegdyś błyszczała, z takim spokojem, jakby nie widziała niczego szczególnego w mieszkaniu powyżej 34. ulicy czy we francuskich oknach, otwieranych jak drzwi, a nie podnoszonych do góry. Wszyscy, łącznie z panem Sillertonem Jacksonem, zgadzali się co do tego, że Catherine nigdy nie posiadała daru urody, który w oczach Nowojorczyków usprawiedliwiał każdy sukces i tłumaczył pewną liczbę upadków. Nieżyczliwi głosili, że podobnie jak jej imienniczka Caryca, sukces wywalczyła sobie siłą woli i twardością serca, a także swego rodzaju wyniosłą bezczelnością, którą jednak w pewnym stopniu usprawiedliwiała jej wyjątkowa prawość i godność życia osobistego. Pan Manson Miniot zmarł, gdy miała zaledwie 28 lat, ale przedtem obwarował swój majątek z wyjątkową przezornością, zrodzoną z generalnego braku zaufania do Spicerów. Mimo to dzielna młoda wdowa nieustraszenie podążała własną drogą. Obracała się swobodnie w zagranicznym towarzystwie, wydała córki za osobników z Bóg wie jak zdeprawowanych, acz wytwornych kręgów, zadawała się z książętami i ambasadorami, poufaliła z papistami, przyjmowała u siebie śpiewaczki operowe, przyjaźniła się blisko z Madame Talioni, a przez cały ten czas, co Silverton Jackson pierwszy zawsze podkreślał, na jej reputację nigdy nie padł nawet najlżejszy cień. Nie umieszkał przy tym dodawać, że tylko to jedno różniło ją od imienniczki carycy. Pani Mansonowej Mignot dawno już udało się uzyskać dostęp do mężowskiego majątku. Od ponad pół wieku żyła w dobrobycie, ale wspomnienia początkowych kłopotów sprawiły, że stała się przesadnie oszczędna. I chociaż kupując suknię czy jakiś mebel, wybierała zawsze towar w najlepszym gatunku, nie umiała się zmusić do wydawania dużych sum na ulotne rozkosze stołu. Dlatego, choć z zupełnie innych powodów, jedzenie u pani Mignot było tak marne jak u pani Archer, a i wina w niczym tej przykrości nie rekompensowały. Krewni uważali, że ubóstwo jej kuchni uwłacza nazwisku Mignotów, zawsze kojarzonemu z dostatnim życiem. Nie przestawali jednak u niej bywać, mimo gotowych dań i kiepskiego szampana. W odpowiedzi na skargi syna Lovella, który starał się odzyskać dobre imię rodziny, zatrudniając najlepszego szefa kuchni w Nowym Jorku, pani Mignot mawiała ze śmiechem. Po co trzymać w jednej rodzinie dwóch dobrych kucharzy, skoro dziewczęta powychodziły już za mąż, a ja i tak nie mogę jeść sosów? Dumając o tym wszystkim, Newland Archer raz jeszcze zwrócił oczy na loże Mignotów. Pani Welland i jej szwagierka mierzyły półkole krytyków tym słynnym miniotowskim lodowatym spojrzeniem, które Katrin wpoiła całemu swemu plemieniu. I tylko May Welland zdradzała silniejszym rumieńcem, być może wynikał on ze świadomości, że narzeczony ją obserwuje, iż zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Co się tyczy przyczyny tego zamieszania, to siedziała w swoim kącie z oczami utkwionymi w scenę, odsłaniając we wdzięcznym wychyleniu nieco więcej ramion i biustu, niż Nowy Jork zwykł oglądać, przynajmniej u pań, które z pewnych względów wolałyby nie zwracać na siebie uwagi. Mało co budziło w Newlandzie Archerze większą odrazę niż występek przeciw dobremu smakowi, temu odległemu bóstwu, którego forma była zaledwie widomą reprezentantką. Blada, poważna twarz Madame Olenskiej pobudzała jego wyobraźnię jako stosowna do jej nieszczęśliwej sytuacji. Natomiast fakt, że suknia hrabiny, nie osłonięta żadnym szalem, zsuwała się z jej szczupłych ramion, gorszył go i wprawiał w zakłopotanie. To straszne, że May Welland narażono na wpływ tej kobiety, tak beztrosko traktującej zasady dobrego smaku. Właściwie, usłyszał za plecami głos jednego z młodych ludzi, podczas scen z udziałem Mefistofelesa i Marty zawsze wszyscy gadali. Co takiego się wydarzyło? No cóż, zostawiła go. Nikt nawet nie próbuje temu przeczyć. To jakiś ohydny brutal, czyż nie? Drążył dalej prostoduszny młodzieniec Torley, który wyraźnie ubiegał się o miejsce na liście obrońców dam. Okropny typ. Poznałem go w Nicei. Odparł autorytatywnie Lawrence Lefferts. Na pół sparaliżowany, plujący jadem gość. Dość kształtna głowa, ale stanowczo za dużo rzęs. No dobrze, powiem wam. Kiedy nie zajmuje się kobietami, kolekcjonuje porcelanę. W obu wypadkach płaci każdą cenę. Panowie wybuchnęli śmiechem, a młody orędownik zapytał. No i co dalej? No i zwiała z jego sekretarzem. Ach, rozumiem. Młodzieńcowi zrzedła mina. Nie trwało to długo. Słyszałem, że parę miesięcy później mieszkała sama w Wenecji i chyba pojechał po nią Lovell Mignot. Mówił, że była w skrajnej rozpaczy. No, zachował się przyzwoicie, ale pokazywanie jej w operze to całkiem inna sprawa. Może, zaryzykował młody Torley, jest zbyt nieszczęśliwa, żeby zostawić ją w domu. Odpowiedzią był drwiący śmiech. Młody człowiek sponsowiał i starał się przybrać minę sugerującą to, co znawcy określają jako dwuznacznik. Ale to dziwne, że zabrały też pannę Welland, mruknął ktoś, zerkając z ukosa na Archera. Ach, to część kampanii, bez wątpienia rozkazy babki. Starsza pani, jeśli już coś robi, to dokładnie. Akt dobiegał końca i w loży zaczął się ruch. Nagle Newland Archer uznał, że musi zdecydowanie wkroczyć do akcji. Ogarnęło go pragnienie, aby wejść jako pierwszy z mężczyzn do loży pani Mignot, ogłosić oczekującemu światu swoje zaręczyny z May Welland, a następnie przeprowadzić ją przez wszystkie kłopoty, jakie anormalna sytuacja jej kuzynki mogła na nią ściągnąć. Ten impuls w jednej chwili przezwyciężył wszelkie skrupuły i wahania, każąc mu pędzić przez czerwone korytarze na drugi koniec gmachu. Kiedy wchodząc do loży napotkał wzrok panny Welland, zobaczył, że narzeczona od razu odgadła pobudki jego postępku, chociaż godność rodziny, którą oboje uważali za tak wielką cnotę, nie pozwoliła jej wypowiedzieć tej myśli słowami. Osoby z jej świata żyły w atmosferze subtelnych domysłów i niuansów. To też w opinii młodego człowieka fakt, że porozumieli się bez słowa, zbliżał ich do siebie jeszcze bardziej niż wszelkie wyjaśnienia. Oczy May mówiły: rozumiesz, dlaczego mama mnie tu przywiozła? Na co oczy Newlanda odpowiadały: nigdy w świecie bym się jej nie sprzeciwił. Zna pan chyba moją siostrzenicę, hrabinę Olenską? Spytała pani Welland, wymieniając uścisk dłoni z przyszłym zięciem. Archer skłonił się przed hrabiną bez wyciągania ręki, jak każe obyczaj, gdy się jest przedstawianym damie. Ellen Olenska skinęła lekko głową, zaciskając dłonie w jasnych rękawiczkach na ogromnym wachlarzu z orlich piór. Przywitawszy się z panią Lovellową Miniot, potężną jasnowłosą damą w szeleszczących atłasach, Newland usiadł obok narzeczonej. Mam nadzieję, że powiedziałaś madam Olenskiej o naszych zaręczynach, zapytał ściszonym głosem. Chcę, żeby wszyscy się o nich dowiedzieli. Pozwól mi ogłosić tę wiadomość już dziś podczas balu. May spojrzała na niego rozpromienionymi oczami, a jej twarz zaróżowiła się jak jutrzenka. Jeśli zdołasz przekonać mamę, ale po co zmieniać wcześniejsze ustalenia? Na to odpowiedział jej wyłącznie wzrokiem, więc dodała z porozumiewawczym uśmiechem: sam powiedz mojej kuzynce, daję ci wolną rękę. Podobno bawiliście się ze sobą w dzieciństwie. Odsunęła się z krzesłem, żeby mu zrobić przejście, on zaś bez wahania, wręcz nieco demonstracyjnie, chcąc, aby wszyscy widzieli, co robi, zajął miejsce u boku hrabiny Olenskiej. Naprawdę bawiliśmy się razem, czyż nie? Spytała, obrzucając go poważnym spojrzeniem. Był pan nieznośnym chłopcem, a raz pocałował mnie pan za drzwiami. Ale ja kochałam się w pańskim kuzynie, Wendym Newlandzie, chociaż on w ogóle mnie nie dostrzegał. Powiodła wzrokiem po podkowiasto rozmieszczonych lożach. Ach, ileż wspomnień! Mam jeszcze przed oczami ich wszystkich. Chłopców w krótkich spodenkach, dziewczynki w pantalonach. Dodała z lekkim cudzoziemskim akcentem i wróciła oczami do jego twarzy. Mimo ich przyjemnego wyrazu, młodego człowieka zgorszył tak niestosowny obraz prześwietnego trybunału, przed którym toczyła się właśnie jej sprawa. Nonszalancja nie w porę to szczyt złego smaku. To też odpowiedział nieco sztywno. Rzeczywiście nie było tu pani dość długo. Ach, minęły całe wieki. Pewnie już umarłam i zostałam pochowana, a to stare, poczciwe gmaszysko jest niebem. Z jakichś niejasnych powodów Newland Archer uznał to za jeszcze bardziej lekceważący sposób potraktowania nowojorskiej społeczności. Rozdział trzeci. Wszystko toczyło się nieodmiennie w ten sam sposób. Pani Juliusowa Beaufort jakby nigdy nic omieszkała zjawić się w operze w wieczór swego dorocznego balu. Wydawała go zawsze po spektaklu, aby podkreślić swą dezynwolturę wobec obowiązków pani domu i pokazać, że posiada wysoce sprawny personel, który potrafi dopilnować wszystkich szczegółów przyjęcia mimo jej nieobecności. Beaufortowie, jako nieliczni w Nowym Jorku, posiadali w swym domu salę balową, wyprzedzając w tym nawet panią Miniot i Hadley Chiversów. W tym czasie zaczynano już odchodzić od zwyczaju rozkładania specjalnej osłony na podłodze w salonie i przenoszenia mebli na górę. To też własna sala balowa, która nie służyła żadnemu innemu celowi, przez 364 dni w roku tonęła w ciemnościach, a jej złocone krzesełka upychano w kącie razem z zapakowanym w worek kandelabrem, stanowiła dowód niewątpliwej wyższości, rekompensując godne ubolewania sprawy Beaufortów z przeszłości. Pani Archer, która lubiła przekuwać swoje poglądy dotyczące spraw towarzyskich na aksjomaty, powiedziała kiedyś: wszyscy mamy swoich ulubionych prostaczków. I prawdziwość tego, skąd inąd śmiałego zdania, wielu uznawało w sekrecie za wyjątkową. Ale Beaufortowie niezupełnie zaliczali się do prostaczków. Niektórzy uważali ich za coś jeszcze gorszego. Pani Beaufort wywodziła się z jednej z najbardziej szacownych rodzin. Dawniej nazywała się Regina Dallas, z gałęzi w Karolinie Południowej, i jako piękność bez grosza została wprowadzona do nowojorskiego towarzystwa przez swoją kuzynkę, nieroztropną Medore Manson, która zawsze robiła coś niewłaściwego w dobrych intencjach. Kiedy jest się spokrewnioną z Mansonami i Rushworthami, ma się, jak to nazwał pan Sillerton Jackson, który bywał w Tuileries, droit de cité w nowojorskim towarzystwie. Ale czyż się owego prawa nie utraciło, wychodząc za Juliusa Beauforta? Ba, ale kim był Beaufort? Uchodził za Anglika. Miły w obejściu, przystojny, opanowany, gościnny i rozumny. Przyjechał do Ameryki z listami polecającymi od angielskiego zięcia pani Mignot, tego bankiera, i szybko wyrobił sobie wysoką pozycję w świecie interesów. Niestety, wyróżniał się też nadmierną swobodą obyczajów i ostrym językiem. Miał też jakichś tajemniczych przodków. To też, kiedy Medora Manson ogłosiła jego zaręczyny ze swoją kuzynką, uznano to za kolejny akt szaleństwa w długim rejestrze podobnych wpadek nieszczęsnej Medory. Szaleństwo jednak tak samo często znajduje uzasadnienie w swoich dzieciach jak mądrość. Już po 2 latach od ślubu przyznawano, że młoda pani Beaufort ma najbardziej dystyngowany dom w całym Nowym Jorku. Nikt dokładnie nie wiedział, w jaki sposób dokazała tego cudu. Była przecież leniwa, bierna. Złośliwcy nazywali ją nawet nudną, ale ubierała się bosko, obwieszała perłami i z każdym rokiem młodsza, bardziej złotowłosa i piękniejsza, królowała niepodzielnie w pałacu z ciężkiego, brunatnego kamienia, przyciągając cały świat bez kiwnięcia upierścienionym paluszkiem. Wtajemniczeni mówili, że to sam Beaufort musztrował służbę, uczył szefa kuchni przyrządzania nowych potraw, wydawał ogrodnikom polecenia, jakie kwiaty należy hodować do ozdoby stołu, a jakie do salonu. Układał listę gości, przygotowywał poobiedni poncz i dyktował żonie bileciki do przyjaciółek. Jeśli rzeczywiście tak było, to wszystkie te czynności wykonywał w zaciszu domowym. Światu zaś prezentował się jako beztroski i gościnny milioner, który przechadzając się po własnym salonie z obojętnością zaproszonego gościa, rzuca uwagi w rodzaju: czyż gloksy nie mojej żony nie są wspaniałe? Zdaje mi się, że sprowadziła je z Kew. Zgadzano się co do tego, że sekret pana Beauforta polegał na sposobie, w jaki usuwał przeszkody z drogi. Można sobie było szeptać do woli, jak to Międzynarodowy Bank, w którym był zatrudniony, pomógł mu opuścić Anglię. Beaufort uciszył te pogłoski równie łatwo jak całą resztę. I chociaż sumienie przedstawicieli nowojorskiego biznesu było nie mniej wrażliwe niż ich normy moralne, zwyciężył w cuglach i w końcu miał w swym salonie cały Nowy Jork. Przez 20 ostatnich lat ludzie mówili, że bywają u Beaufortów takim samym tonem, jakiego używali chwaląc się wizytami u pani Mansonowej Mignot. Dodawali przy tym porozumiewawczo z uśmieszkiem satysfakcji, że bardziej im odpowiada dzika kaczka na gorąco i wyborne wina, niż niespełna roczna ciepława veuve Clicquot i odgrzewane krokiety z Filadelfii. Pani Beaufort zatem zjawiła się w swej loży jak zwykle, tuż przed arią z klejnotami. A kiedy, znowu jak zwykle, podniosła się przed końcem 3. aktu i narzuciwszy wieczorową pelerynę na białe ramiona, znikła, Nowy Jork zrozumiał, że za 30 minut rozpocznie się bal. Dom Beaufortów należał do tych, które Nowojorczycy z dumą pokazywali cudzoziemcom, szczególnie w noc dorocznego balu. Beaufortowie pierwsi w tym mieście posiadali własny czerwony chodnik z aksamitu i kazali rozkładać go na stopniach własnym lokajom pod własnym płóciennym tunelem, zamiast wypożyczać to wszystko razem ze złoconymi krzesłami i zamówioną kolacją. Wprowadzili też nowy zwyczaj, zgodnie z którym panie zdejmowały teraz płaszcze w holu, zamiast rzucać je w sypialni gospodyni i tam też podkręcać loki, korzystając z palnika gazowego. Beaufort miał kiedyś wyrazić przekonanie, że wszystkie przyjaciółki jego żony mają służące, które z pewnością dopilnują, by ich panie wyszły z domów odpowiednio ufryzowane. W domu zaprojektowanym z takim rozmachem nie trzeba było do sali balowej przeciskać się w wąskim korytarzu, jak u Chiversów, tylko od razu przechodziło się anfiladą salonów w kolorze morskiej zieleni, karmazynowym i buton d'or, mając przed oczyma żyrandole z mnóstwem świec, których blask odbijał się w wypolerowanym parkiecie, a dalej przepastną oranżerię, gdzie kamelie i drzewiaste paprocie pochylały swe kosztowne listowie nad siedziskami z czarnego i złocistego bambusu. Newland Archer, jak przystało na młodzieńca o jego pozycji, przybył nieco później. Zostawił swój paltot w rękach lokajów w jedwabnych pończochach. Te pończochy to jeden z nielicznych głupich pomysłów Beaufortów. Zatrzymał się na chwilę w bibliotece zawieszonej kurdybanami i wyposażonej w inkrustowane i ozdobione malachitem meble, gdzie kilku panów nakładało, gawędząc rękawiczki do tańca, by w końcu dołączyć do szeregu gości, których pani Beaufort witała przy wejściu do karmazynowego salonu. Archer był wyraźnie podenerwowany. Po operze nie wrócił do swego klubu, jak inni młodzi dandysi, tylko korzystając z pięknej nocy, odbył krótki spacer Piątą Aleją i dopiero potem skręcił w stronę domu Beaufortów. Zdecydowanie obawiał się następnego kroku Miniotów. Panie mogły posunąć się za daleko. Być może babka Miniot już im kazała zabrać hrabinę Olencką na bal. Po atmosferze w klubowej loży zorientował się, jak wielki mógł to być błąd. I chociaż zdecydowanie podtrzymywał swój zamiar dopilnowania przebiegu całej sprawy, osłabł w rycerskim zapale obrony kuzynki swojej narzeczonej, jakkolwiek przed ową krótką rozmową w operze jeszcze ów zapał czuł. Zmierzając w stronę salonu Bouton d'Or, gdzie Beaufort miał czelność powiesić zwycięską miłość, mocno dyskusyjny akt Bugro, Archer natknął się na panią Welland z córką, stojące przy wejściu do sali balowej. W głębi po parkiecie krążyły już pary. Blask woskowych świec padał na rozwiane tiulowe spódnice, na skromne kwietne stroiki dziewczęcych główek, na olśniewające egrety i inne ozdoby koafiur młodych mężatek. Podkreślał też połysk wykrochmalonych gorsów męskich koszul i świeżość rękawiczek glacé. Panna Welland, z konwaliami w ręku, nie miała innego bukietu, przystanęła w progu sali, z widocznym zamiarem przyłączenia się do tańczących. Jej oczy w nieco przybladłej twarzyczce płonęły szczerym zachwytem. W zgromadzonej przy niej grupie młodzieńców i panien rozlegały się co chwila śmiechy. Wymieniano żarciki i uprzejmości, klaskano w ręce. Pani Welland, nieco od nich oddalona, obserwowała to z uśmieszkiem umiarkowanej aprobaty. Najwyraźniej panna Welland była w trakcie ogłaszania swych zaręczyn, podczas gdy jej matka udawała rodzicielski sceptycyzm, który uznała za stosowny w tej sytuacji. Archer zatrzymał się na chwilę. Ogłoszenie zaręczyn nastąpiło w odpowiedzi na jego jasno wyrażone życzenie, a jednak nie tak wyobrażał sobie powiadomienie towarzystwa o swoim szczęściu. Mówić o tym w duchocie i zgiełku zatłoczonej sali balowej to jakby obrabować go z najpiękniejszego kwiatu intymności, którą zaliczał do wartości najbliższych swemu sercu. Radość jego była tak głęboka, że drobna rysa na powierzchni nie naruszyła w niczym tego, co się pod nią kryło. Wolałby jednak, żeby nawet powierzchnia pozostała nieskalana. Czuł pewną satysfakcję z powodu, że May Welland podzielała te uczucia, gdyż jej błagalne spojrzenie mówiło z daleka: pamiętaj, robimy to dlatego, że tak trzeba. Żaden apel nie znalazłby szybszego odzewu w piersi Archera. Młody człowiek pragnął jednak, aby sygnał do tej akcji wypływał z jakichś ideowych pobudek, a nie po prostu z powodu biednej Ellen Olenskiej. Grupka wokół panny Welland rozstąpiła się przed nim ze znaczącymi uśmieszkami. Po przyjęciu przeznaczonej mu porcji życzeń, Newland pociągnął narzeczoną na środek sali i otoczył jej talię ramieniem. Teraz nie musimy już nic mówić, rzekł z uśmiechem, patrząc w jej ufne oczy, kiedy unosiły ich w walcu łagodne fale pięknego, modrego Dunaju. Nie odpowiedziała. Próbowała przywołać uśmiech na swe drżące wargi, ale oczy pozostały poważne i nieobecne, jakby skupione na jakiejś nieokreślonej wizji. Najdroższa, szepnął przytulając ją mocniej. Zdawał sobie sprawę, że pierwsze godziny narzeczeństwa, nawet spędzone w sali balowej, mają w sobie coś z sakramentalnej powagi. Jakież inne nowe życie go czeka z tą czystą, promienną i dobrą istotą u boku. Po skończonym tańcu, już jako oficjalnie zaręczona para, zaszli do oranżerii. Usiadłszy za ścianą wysokich paproci drzewiastych i kameli, Newland przycisnął do ust obleczoną w rękawiczkę dłoń narzeczonej. — Widzisz? Zrobiłam tak, jak mnie prosiłeś — odezwała się May. — Tak, już nie mogłem się doczekać — odrzekł z uśmiechem i po chwili dodał. — Tylko wolałbym, żeby to się nie stało na balu. — Wiem — spojrzała mu ze zrozumieniem w oczy, ale w końcu nawet tutaj jesteśmy tylko we dwoje, prawda? Och, najdroższa, zawsze. Najwyraźniej zawsze już będzie go rozumiała. Zawsze będzie mówiła to, co trzeba. To odkrycie przepełniło czarę jego szczęścia, więc rzucił wesoło: najgorsze, że chciałem cię pocałować i nie mogę. Rozejrzał się szybko po oranżerii i upewniwszy się, że w tej chwili są sami, przyciągnął ją do siebie i złożył na jej wargach ukradkowy pocałunek. Potem Jakby na przekór swemu zuchwalstwu poprowadził ją do bambusowej kanapki w ustronnej części oranżerii i usiadłszy obok, ułamał gałązkę konwali z jej bukietu. May milczała, a świat, niczym zalana słońcem dolina, leżał u ich stóp. — Czy powiedziałeś kuzynce Ellen? — spytała niebawem, jakby przez sen. Newland wzdrygnął się i uświadomił sobie, że tego nie zrobił. Jakaś nieprzezwyciężona niechęć do mówienia o takich sprawach z tą dziwną, obcą kobietą tamowała mu słowa w ustach. — Nie, jakoś nie miałem okazji — skłamał pośpiesznie. — Ach — spojrzała zawiedziona, ale zaraz łagodnie wykorzystała chwilową przewagę. — Ale musisz to zrobić, bo ja nic nie powiedziałam, a nie chcę, żeby myślała... — Oczywiście, ale mimo wszystko, czyż nie ty właśnie jesteś odpowiednią do tego osobą? Zamyśliła się nad tym. Gdybym powiedziała jej we właściwym czasie, to tak. Ale teraz przy takim opóźnieniu powinieneś jej wyjaśnić, że prosiłam cię o to w operze, zanim jeszcze wszyscy się dowiedzieli. Inaczej mogłaby pomyśleć, że o niej zapomniałam. Widzisz, ona należy do rodziny, a że nie było jej dość długo, więc jest dość wrażliwa. Archer popatrzył na nią z błyskiem w oku. Jesteś prawdziwym aniołem. Oczywiście, że jej powiem. Zerknął z lekkim przerażeniem na zatłoczoną salę. Ale nie widziałem jej tutaj. Czy w ogóle przyjechała?
Nie. W ostatniej chwili zrezygnowała.
W ostatniej chwili? Powtórzył jak echo, zdradzając swe zaskoczenie, że Olenska w ogóle rozważała inną możliwość.
Tak, Ellen ogromnie lubi tańczyć, ale nagle uznała, że jej suknia jest nie dość elegancka na bal, chociaż nam wydawała się prześliczna. No i ciotka musiała ją odwieźć do domu.
Ach tak, mruknął obojętnie, w gruncie rzeczy zadowolony. Nic w narzeczonej nie cieszyło go bardziej niż jej determinacja, by przeprowadzić do samego końca cały rytuał ignorowania nieprzyjemności, w którą oboje zostali wciągnięci. Zna tak samo jak ja, myślał, prawdziwą przyczynę długiej nieobecności swej kuzynki. Nigdy jednak nie zdradzę się przed nią, że wiem choćby o cieniu skazy na reputacji Ellen Olenskiej.
Rozdział 4. W ciągu następnego dnia złożono pierwsze narzeczeńskie wizyty. Nowojorski rytuał w takich sprawach był precyzyjny i niezmienny. Najpierw Newland Archer z matką i siostrą udali się z wizytą do pani Welland. Następnie razem z narzeczoną i przyszłą teściową młody człowiek wybrał się do pani Mansonowej Miniot, aby uzyskać błogosławieństwo czcigodnej antenatki. Wizyta u pani Miniot zawsze stanowiła pewną rozrywkę dla Archera. Sam dom uznawano już za dokument czasu, chociaż oczywiście nie tak czcigodny jak inne stare siedziby rodów przy University Place i Dolnej Piątej Alei. Te pochodziły bezpośrednio z roku 1830 i pozostawały w ponurej harmonii ze swym wyposażeniem. Dywanami z girlandami kapuścianych róż, konsolami z różanego drewna, łukowatymi sklepieniami kominków, z gzymsami z czarnego marmuru i potężnymi oszklonymi szafami bibliotecznymi z mahoniu. Natomiast pani Miniot, która zbudowała swój dom później, śmiało pozbyła się zwalistych mebli z czasów swojej młodości i zmieszała rodowe pamiątki Miniotów z frywolną tapicerką w stylu drugiego cesarstwa. Miała zwyczaj siadywać w oknie swej bawialni na parterze, jakby chciała przyciągnąć życie i modę do drzwi swej samotni. Nie próbowała przyspieszyć biegu wypadków, była równie cierpliwa jak pewna swego. Oczekiwała, że już wkrótce płoty, kamieniołomy, parterowe szynki, drewniane szklarnie w zapuszczonych ogrodach, a także skały, z których kozy przyglądają się scenerii w dole. Wszystko to zniknie pod naporem rezydencji tak okazałych, jak i własna. Może nawet, co przyznawała jako osoba bezstronna, jeszcze okazalszych. Kociołby zaś, na których podskakują stare rozklekotane omnibusy, zastąpi gładki asfalt, jaki znajomi widywali ponoć w Paryżu. Tymczasem, ponieważ wszyscy, na których jej zależało, przyjeżdżali do niej, a zapełniała swoje salony z równą łatwością jak Beaufortowie, i to nie dodając ani jednego dania do menu kolacji, geograficzna izolacja bynajmniej jej nie doskwierała. Ogromny przybytek masy ciała, który w średnim wieku spadł na nią niczym potok lawy na skazane na zagładę miasto, zmienił ją z sfertycznej osóbki przy kości o kształtnych stopach i cienkich kostkach w potężny, dostojny twór, przypominający monumentalne pomniki przyrody. Przyjęła ten dopust Boży tak filozoficznie jak inne ciężkie doświadczenia. Teraz zaś, w mocno podeszłym wieku, wynagrodziło ją za to lustro, ukazując jędrne, różowe i nieoszpecone zmarszczkami ciało, pośrodku którego zachowały się ślady drobnej twarzyczki, jak gdyby czekającej na odkopanie przez archeologów. Schodek podwójnego podbródka prowadził w przepastne głębie wciąż jeszcze śnieżno-białego biustu, osłoniętego białymi muślinami, które utrzymywał na miejscu miniaturowy portrecik zmarłego pana Miniota. Niżej, przez poręcze fotela, przelewały się całe zwoje czarnego jedwabiu, unosząc na sobie drobne białe rączki, niczym mewy na wyburzonych falach. Brzemię ciała pani Mansonowej od dawna uniemożliwiało jej chodzenie po schodach. Toteż z typową dla siebie niezależnością przeniosła na górne piętro pokoje recepcyjne, sama zaś, nie bacząc na jaskrawe pogwałcenie wszystkich nowojorskich zasad przyzwoitości, urządziła się na parterze. Kiedy ktoś siedział razem z nią przy oknie bawialni, mógł, przez zawsze otwarte drzwi ze ściągniętą portierą z adamaszku, zostać zaskoczony widokiem na sypialnię z potężnym niskim łożem, tapicerowanym jak sofa, oraz przybraną frywolnymi koronkami toaletkę z lustrem w złoconych ramach. Goście pani Miniot ze zdumieniem i fascynacją patrzyli na ten rozkład, który przywodził im na myśl sceny z francuskich powieści i architektoniczne zachęty do niemoralności. Prostemu Amerykaninowi coś podobnego nigdy się nawet nie śniło. Tak właśnie w przeżartych zepsuciem starych społeczeństwach żyły kobiety ze swoimi kochankami, w apartamentach ze wszystkimi pokojami na jednym poziomie, gdzie bliskość prowokowała do wszystkich tych świństw opisywanych w książkach. Newlanda Archera, który sam w sekrecie sytuował sceny miłosne z Messie de Camorsa w sypialni pani Miniot, bawił obraz jej nieskazitelnego życia w dekoracjach jakby stworzonych do rozwiązłości. Ale zaraz mówił sobie nie bez podziwu, że gdyby ta nieustraszona kobieta zapragnęła mieć kochanka, to by go sobie wzięła. Ku ogólnej uldze Ellen Olenska nie była obecna w salonie swej babki podczas wizyty narzeczonych. Pani Miniot powiedziała, że hrabina wyszła, co samo w sobie przy rażącym słońcu i godzinie zakupów wydawało się nietaktem ze strony skompromitowanej kobiety. Ale przynajmniej oszczędziło im to zakłopotania jej obecnością oraz tym, że cień jej nieszczęśliwej przeszłości mógłby paść na promienną przyszłość zaręczonej pary. Wizyta, zgodnie z oczekiwaniami, przeszła pomyślnie. Pani Miniot cieszyła się z zaręczyn, które czujni krewni dawno zdążyli przewidzieć i omówić na radzie familijnej. Pierścionek, wielki szafir, oprawiony w niewidoczne pazurki, również spotkał się z niekłamanym podziwem seniorki rodu. To nowy rodzaj oprawy, oczywiście podkreśla piękno kamienia, ale w staroświeckich oczach może wyglądać nieco surowo, tłumaczyła matce pani Welland, rzucając przyszłemu zięciowi pojedynawcze spojrzenia. W staroświeckich oczach? Chyba nie masz na myśli moich, ja lubię wszystkie nowości, oburzyła się antenatka, podnosząc kamień do małych, błyszczących oczek, nigdy nie oszpeconych żadnymi okularami. Bardzo udany, zauważyła, zwracając klejnot. I bardzo okazały. Za moich czasów panny kontentowały się kameami w otoczce z perełek. Ale przecież przy doborze pierścionka najważniejsza jest ręka, czyż nie, panie Archer? Tu pomachała drobną dłonią o podłużnych paznokciach, otoczoną wałkiem białego tłuszczu, niczym bransoletką z kości słoniowej. Moje dłonie posłużyły w Rzymie za model wielkiemu Ferigeniemu. Powinieneś zamówić u niego rzeźbę dłoni mej, na pewno by ci zrobił. Ona ma wprawdzie dość dużą. To te nowoczesne sporty tak rozciągają stawy, ale białą skórę. A kiedy planujecie ślub? Utkwiła oczy w twarzy Archera. Och, mruknęła pani Welland, lecz młody człowiek uśmiechnął się do narzeczonej i odpowiedział. Jak najszybciej, jeśli tylko uzyskam pani poparcie. Trzeba dać im trochę czasu, żeby się lepiej poznali, moja mamo, zauważyła pani Welland z odpowiednią dawką niechęci. Poznali? Wykrzyknęła antenatka. Co za bzdura! W Nowym Jorku wszyscy się znają. Daj młodemu człowiekowi wolną rękę, moja droga. Niech nie czekają, aż szampan przestanie się pienić. Wypraw im wesele przed wielkim postem. Lada chwila mogę złapać zapalenie płuc, a chciałabym wydać uroczyste śniadanie. Deklaracje te spotkały się z odpowiednimi wyrazami zdumienia, niedowierzania i wdzięczności, w trakcie których drzwi nagle się otworzyły i weszła hrabina Olenska w płaszczu i kapeluszu.
Za nią zaś ukazała się niespodziewanie postać Juliusa Beauforta.
Panie wydały powitalne kuzynowskie pomruki, a pani Mignot wyciągnęła do bankiera model Feridzianiego.
A, Beaufort, co za rzadki zaszczyt! Miała dziwny, cudzoziemski zwyczaj zwracania się do mężczyzn tylko po nazwisku.
Miło mi, szkoda, że nie mogę częściej, odrzekł gość swobodnym, aroganckim tonem. Wprawdzie jestem ogromnie zajęty, ale spotkałem hrabinę Ellen na Madison Square i łaskawie pozwoliła mi się odprowadzić.
Ach, mam nadzieję, że teraz, kiedy wróciła, zrobi się tu weselej, wykrzyknęła pani Mignot z urzekającą bezczelnością. Siadaj, Beaufort, siadaj, przysuń sobie ten żółty fotel.
No, skoro już jesteś, spodziewam się porcji dobrych plotek. Słyszałam, że bal udał się nadzwyczajnie.
Zaprosiliście oczywiście panią Lemuelową Struthers. Cóż, sama jestem jej bardzo ciekawa.
Zdążyła już zapomnieć o krewnych, którzy za Ellen Olenską wysunęli się do holu. Pani Mignot zawsze darzyła Juliusa Beauforta względami. Łączyło ich pewne pokrewieństwo duchowe, wyrażające się w takim samym dominującym sposobie bycia i lekceważącym stosunku do konwenansów.
Teraz stara dama płonęła ciekawością, by dowiedzieć się, co skłoniło Beaufortów do zaproszenia po raz pierwszy pani Lemuelowej Struthers, wdowy po fabrykancie, pasta do butów Struthersa. Pani ta w ubiegłym roku wróciła z długiego pobytu w Europie i teraz przypuściła szturm na ściśle strzeżoną twierdzę nowojorskich salonów.
Oczywiście, skoro razem z Reginą postanowiliście ją zaprosić. Sprawa jest skończona. Cóż, potrzebujemy zarówno nowej krwi, jak nowych pieniędzy, oświadczyła krwiożercza dama. Słyszałam, że wciąż jest bardzo przystojna. Kiedy pani Welland i May wkładały w holu futra, Archer zauważył, że hrabina Olenska przygląda mu się z dziwnym, pytającym uśmieszkiem w oczach.
Wie pani już chyba o May i o mnie, rzekł, odpowiadając na jej spojrzenie nieśmiałym uśmiechem. Dostało mi się od niej za to, że nie powiedziałem pani już w operze, chociaż miałem wyraźne rozkazy, ale naprawdę nie mogłem w tym zgiełku.
Uśmiech zsunął się z oczu hrabiny na jej wargi. Wyglądała teraz młodziej, bardziej przypominała rezolutną Ellen z jego chłopięcych lat.
Naturalnie, że wiem i bardzo się cieszę, ale owszem, takich rzeczy nie oznajmia się w tłumie.
Panie stały już w progu, więc wyciągnęła rękę.
Do widzenia, panie Archer. I patrząc mu w oczy dodała, proszę mnie kiedyś odwiedzić.
Jadąc powozem przez Piątą Aleję, rozprawiali swobodnie o pani Mignot, jej wieku, charakterze i wszystkich jej cudownych zaletach. Nikt nie napomknął słowem o Ellen Olenskiej. Archer jednak wiedział, że pani Welland myśli. To błąd, że Ellen tuż po powrocie paradowała z Juliusem Beaufortem po Piątej Alei w godzinie szczytu. Sam także dodał w duchu i powinna wiedzieć, że świeżo zaręczony mężczyzna nie składa wizyt zamężnym kobietom, chociaż śmiem przypuszczać, że w środowisku, w którym się obracała, to normalne. I mimo swych kosmopolitycznych poglądów, którymi się chlubił, podziękował Bogu, że jest Nowojorczykiem i że niebawem zwiąże się z panną ze swego klanu.